A w naszym studiu dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, szef wrocławskiego sanepidu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z jakimi wyzwaniami w okresie urlopów, panie doktorze, musiał zmierzyć się wrocławski sanepid?
Paradoksalnie chyba z takimi jak wszyscy, czyli niedobór pracowników z powodu urlopów.
Okej. Okay.
Ale poważnie, akurat okres wakacyjny nie jest jakoś specjalnie tragiczny, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie chorób zakaźnych, więc daliśmy radę. Też trzeba pamiętać, że ten okres charakteryzuje się jednak mimo wszystko stosunkowo niską zachorowalnością, ponieważ pogoda jest sprzyjająca zdrowiu, ludzie odżywiają się dobrze, jeżdżą i dopiero po wakacjach najczęściej przywożą ze sobą problemy. Tak więc pod tym względem nie jest źle. Ostatnio nawet na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa w mieście robiliśmy takie zestawienie, co się działo przez pierwsze pół roku i przez pierwsze pół roku było naprawdę dobrze. No ale troszkę statystyki krzyczą.
Oczywiście, pod jakim względem krzyczą?
No, myślę, że najbardziej chyba dla nas interesująca jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego. Musimy o tym pamiętać, że nasza populacja zwiększyła się mniej więcej około 200 tysięcy osób. Myślę tu oczywiście o naszych przybyszach za wschodniej granicy i nie tylko. Więc tu sytuacja epidemiologiczna mocno się skomplikowała. Już od praktycznie początku wojny w Ukrainie obserwujemy niepokojące trendy wzrostowe różnych chorób, na przykład chorób przenoszonych drogą płciową. Na przykład chorób, które u nas wydawałoby się były opanowane, różne choroby dziecięce. Mieliśmy na przykład w okolicach Święt Wielkanocnych pierwszą od 2012 roku epidemię odry. Także rzeczywiście kilkanaście zachorowań, głównie wśród dzieci romskich i przyjezdnych z zagranicy. No, ale to są takie, można powiedzieć, normalne sprawy. Tym się nie ma co straszyć. Żyjemy w środowisku, które zawsze bazowało na koincydencji walki w przypadku naszym z bakteriami i wirusami, więc no, trzeba się do tego przyzwyczaić. No, z tych takich niepokojących tendencji to jest oczywiście kwestia wzrostu zachorowań na krztuśca. No, musimy pamiętać, że nasze społeczeństwo było dosyć dobrze wyszczepione i ta tradycja szczepienna była dosyć mocna, no ale niestety zarówno pandemia, przede wszystkim atmosfera wokół tej pandemii spowodowała, że troszkę ta nasza chęć szczepień spadła, no i przyjechało rzeczywiście dużo osób ze wschodniej granicy, gdzie tak naprawdę status epidemiologiczny nie jest znany. No i to się prawdopodobnie przełożyło właśnie na to, że te choroby jakby wróciły. Pamiętajmy o tym, że nie wszystkie choroby dają nam odporność na całe życie. Na przykład krztusiec, no, tak się mniej więcej kalkuluje, że tak to jest odporność na około 10 lat. Oczywiście jak nie ma chorych i nie ma krztuśca, no to wiadomo, że nie chorujemy. Natomiast jeżeli rzeczywiście to szczepienie, które odbyliśmy w ramach szczepień obowiązkowych, no, minęło dawno, znowu powoli stajemy się podatni na tą chorobę. Stąd też troszkę wiążemy kwestię wzrostu akurat zakażeń tej choroby. No oczywiście COVID wszystkich interesuje. On naprawdę nie minął. Stało się tak, jak przewidywaliśmy. On jakby wkomponował się w kalendarz chorób, które do tej pory nas nękały w okresach jesienno-wiosennych. Nauczyliśmy się tej choroby, także nasze organizmy są już na tyle wyćwiczone, że w momencie pojawienia się patogenu dosyć szybko wytwarzają przeciwciała, więc nie umieramy ani nie stwarzamy tak wielkich problemów w służbie zdrowia jak w czasie pandemii i na jej początku. Natomiast oczywiście ta choroba jest jeszcze mało poznana, dlatego nie powinniśmy jej lekceważyć. Jest problem z określeniem faktycznie zasięgu, ponieważ no, nie ma już obowiązku rejestracji tej choroby, natomiast dzięki systemom, które powstały w czasie pandemii, my wiemy o tych przypadkach, które zostały oficjalnie przebadane przez lekarzy. Natomiast wiemy też, że większość z ludzi po prostu kupuje test w aptece, no i nie mówi o tym, że ma COVID. Także trudno oszacować problem. Warto pamiętać o tym, że jeszcze naprawdę wiele lat będziemy potrzebowali na szczegółowe przebadanie tej choroby, szczególnie powikłań, które ona ze sobą niesie.
To po kolei, panie doktorze. Jakie rzadkie, egzotyczne choroby przywieźli wrocławianie, dolnoślązacy, na które należałoby się zaszczepić?
No jeszcze nie mieliśmy sygnałów akurat z tego okresu wakacyjnego, ale na przykład w zeszłym roku mieliśmy przypadek cholery. Także warto o tym pamiętać. No nie był na szczęście zbyt poważny, ale ciekawy, ponieważ była to grupa młodych ludzi, którzy w ten sam sposób spędzali wakacje w jednym z atrakcyjnych, egzotycznych krajów, nie będę mówił, którym, żeby nie straszyć. I jedna z tych osób rzeczywiście zaraziła się prawdopodobnie przy kąpieli z innymi osobami z innych krajów. Naprawdę, jeżeli wybieramy się szczególnie krajów egzotycznych, korzystajmy z poradni medycyny podróży. Takie poradnie u nas są. Słynne żółte książeczki, których geneza wywodzi się akurat z walki z febrą, stąd tak się je określa.
Żółta febra, tak.
No, są kraje, gdzie po prostu to szczepienie jest obowiązkowe i to też musimy o tym pamiętać, bo jeżeli tam pojedziemy i na granicy nie okażemy takiej książeczki, no to po prostu nas zaszczepią, albo nas zaszczepią, bez sensu kompletnie, ponieważ to dużo tam kosztuje, a odporność tak gdzieś za 2 tygodnie, czyli akurat zyskamy ją, jeżeli przy powrocie do kraju. Więc naprawdę warto korzystać z tego typu poradni, nie bać się. Naprawdę te szczepienia nie, może trochę bolą finansowo, przynajmniej niektóre, ale naprawdę warto. Ja mam takich znajomych, którzy są wręcz maniakami kolekcjonowania szczepień i te żółte książeczki słynne mają zapisane od brzegu do brzegu. I żyją, są starsi nawet ode mnie.
Ja też ją posiadam. Warto pamiętać, że niektóre szczepienia są ważne tylko 10 lat, w przypadku chociażby żółtej febry.
To też nie chodzi o to, żeby sobie obciążać pamięć wiedzą, która jest specyficzna dla lekarzy. Natomiast no, rzeczywiście dzięki internetowi my przynajmniej wiemy, że czegoś nie wiemy i tak. Można przynajmniej znaleźć ślad, gdzie się udać po taką poradę. I naprawdę warto, bo to też nie chodzi tylko, myślę tu o tych poradniach medycyny podróży, nie tylko chodzi o szczepienia, bo są kraje, gdzie na przykład trzeba profilaktycznie brać leki, na przykład przeciwmalaryczne. My niestety musimy się pogodzić z faktem, że te choroby będą przyjeżdżać. Proszę zwrócić uwagę, jaki mamy klimat. On się nam zmienia. Tak. Naprawdę te choroby, które dla nas były kompletnie jakieś takie egzotyczne, one trafią do nas i niestety, tak jak w przypadku COVID-u czy innych schorzeń, które są na naszym terenie jeszcze nieznane, mogą spowodować naprawdę duże zamieszanie, bo nasze organizmy po prostu nie są naturalnie odporne. Nie miały okazji zetknąć się z takim alergenem, no i nie mają po prostu naturalnych przeciwciał.
Wrzesień, panie doktorze, to czas wyjazdów także. Które szczepienia warto wykonać, wybierając się za granicę do egzotycznych krajów profilaktycznie?
To znaczy, no, tutaj nie ma naprawdę jakiejś reguły, żeby wymienić konkretne szczepionki. Tu do każdego kraju trzeba znać jego specyfikę. Tak więc naprawdę warto skorzystać z tych poradni medycyny podróży, prześledzić przede wszystkim trasę, jaką planujemy, bo też może być tak, że zahaczymy na przykład o kilka krajów, gdzie no, warto by nie tylko zaszczepić się, też czasami wziąć profilaktycznie leki albo brać je w trakcie pobytu, albo na przykład po prostu uważać na pewne rzeczy. No ja zawsze apeluję, żeby nawet w najlepiej ekskluzywnych hotelach, najlepszych hotelach, nie wiem, w Indiach, no nie, jednak nie pić wody z kranu, bo to nie jest naprawdę ten standard jak u nas. No tajemnicą Poliszynela chyba wszystkich podróżników jest, że najbezpieczniej żywić się w McDonaldach, gdziekolwiek nie jesteśmy, bo jednak tamten standard europejski jest w pewnym sensie wymuszony. Także świat się nam skomplikował, zmniejszył, praktycznie możemy pojechać wszędzie, do nas może przyjechać każdy. W związku z powyższym powinniśmy jednak pamiętać o tym zagrożeniu epidemiologicznym.
A czy w tym roku sezon infekcyjny zaczął się wcześniej? Co widać chociażby po tej rosnącej liczbie przypadków COVID-19?
To znaczy, no nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, to też pamiętajmy o tym trochę w takich sensacjach medialnych. No jak tak patrzyłem na ostatnie statystyki, no rzeczywiście tych zachorowań COVID-19 w skali kraju to jest 1000 ileś. No co to jest 1000 ileś?
Baliśmy się na początku
czy to jest prawdziwe liczby, bo tak jak już wspomniałem, no tu z rejestracją jest kłopot. No ja zawsze patrzę na wydolność ochrony zdrowia. No na razie jeszcze jakoś wielu pacjentów u lekarzy rodzinnych się nie pojawia. Szpitale, no nie słyszę, żeby były zawalone pacjentami zakaźnymi, więc mam wrażenie, że chyba jednak nie jest źle, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że się powoli rozkręca ten okres. Wracamy z podróży, wracamy z różnych miejsc. W związku z powyższym no albo coś przywieziemy, albo się od kogoś zarazimy.
Wiceminister zdrowia, pan Wojciech Konieczny, informował niedawno, że szczyt zachorowań może się przesunąć i prawdopodobnie przypadnie na połowę października. No właśnie, są dwie fale. Z jednej strony powrót dzieci i młodzieży do szkół, a z drugiej strony powrót studentów na uczelnie wyższe.
Każdy ruch tak duży, każdy ruch ludności się z tym wiąże. Do tego trzeba oczywiście jeszcze czynniki pogodowe dołożyć. No, mamy w tej chwili całkiem fajną pogodę, więc to jest bardzo racjonalna perspektywa, że ten okres jesienny, prawidłowo październik, listopad, zaczniemy chorować.
A to słusznie, że niektóre szpitale już wprowadzają maseczki dla odwiedzających?
No, dyskusja nad maseczkami od pandemii jest, można powiedzieć, nasycona niepotrzebnymi emocjami. Ja zawsze dawałem przykład krajów choćby wschodnich, Japonii, gdzie te maseczki naprawdę nie są niczym specjalnym. Tak naprawdę każdy z nas, jeżeli nie wiem, jest przeziębiony, a koniecznie uważa, że powinien jednak funkcjonować w społeczeństwie, no powinien o tej maseczce pamiętać i nie narażać osób, nie wiem, w urzędach, w szkołach, a w szpitalach to już szczególnie, w budynkach w ogóle ochrony zdrowia, gdzie wiadomo, że mamy do czynienia z bardzo różnymi pacjentami. No powinniśmy jednak pomyśleć o innych. No, być może siedzi koło nas pacjent z obniżoną odpornością, no on ma tą maseczkę, no, załóżmy, że trochę go chroni, no ale jak ja na niego nakaszlę, a on gdzieś tam jednak mimo wszystko ją uchyli, no to mogę mu zaszkodzić bardzo poważnie. Także nie bójmy się tych maseczek, niespecjalnie poddawajmy się w takiej atmosferze znowu antyszczepionkowej. One naprawdę działają, to nie muszą być jakieś super, hiper z filtrami. Chodzi po prostu o to, żeby ta ślina, na której te wszystkie nasze wirusy poruszają, nie leciała w przestrzeń.
Czyli świadomość, obywatelska edukacja przede wszystkim, panie doktorze.
Na to liczę, natomiast coraz bardziej widzę, że jeżeli nie zaczniemy aktywnie walczyć z postawami antyszczepionkowymi i tymi takimi antypandemicznymi, no to edukacja jest bardzo osłabiona w takiej sytuacji. No przerabialiśmy to w czasie pandemii. Przerabiamy to zresztą teraz. No przecież wielu posłów, wielu osób antyszczepionkowców, na którzy zrobili popularność, jakby zdobyli na tej działalności, w tej chwili jest posłami, wypowiada się publicznie, co jest dla mnie zdumiewające. Nie wiem, krytykuje na przykład głównego inspektora sanitarnego za jakieś, za przeproszeniem, bzdury.
O kim mowa.
Tak, także naprawdę, no takie postawy powinny być w jakiś sposób wyeliminowane, piętnowane i wyeliminowane z życia publicznego przede wszystkim.
Szczepić się na COVID-19, na kolejną falę?
No, to znaczy, no szczepić się tak jak i w przypadku na przykład grypy. Czyli na pewno powinniśmy się przed październikiem, listopadem zabezpieczyć, jeżeli faktycznie pracujemy w, choćby, nie wiem, w szpitalach, mamy częsty kontakt z pacjentami. Jeżeli mamy już osłabiony stan zdrowia, czy to z powodu wieku, czy to z powodu innych chorób, no podchodźmy do tego racjonalnie, bo to też no, trzeba pamiętać o tym, że no, szczepienie to też jakiś wydatek, to już nie jest ten system, który był do tej pory, że to były darmowe szczepionki. Też pytanie, czy tak znowu immunizować te nasze organizmy, nie powiem, że nadmiernie, ale niepotrzebnie. Jeżeli ktoś jest silny, zdrowy, nie ma takich problemów i kontaktów z osobami chorymi, no to niekoniecznie musi się zaraz szczepić. Natomiast wszystko trzeba rzeczywiście rozważyć indywidualnie i zawsze trzeba zważyć te korzyści z niezaszczepienia i ryzyka złapania choroby, a z zaszczepienia, no i mniejszego ryzyka złapania choroby, a przynajmniej na pewno z mniejszej ciężkości przebiegu.
Bo wirus dziś jest wszędzie, jest ogólnodostępny czy też powszechny. A czym charakteryzuje się ten wariant, panie doktorze, obecnie COVID-19?
No teraz mamy głównie nowe warianty, głównie omikronu, to już tam tych symboli, to już nikt nie
wyliczać,
nadąża,
tak.
J jak JK i inne rzeczy. Natomiast faktem jest, że no to, o czym mówiłem już wcześniej, że to nie jest jeszcze do końca przebadana choroba. Pojawiają się rzeczywiście takie głosy, że ona jakby uderza w najsłabsze ogniwo naszego organizmu. No teraz na przykład oprócz normalnych grypopodobnych przeziębieniowych objawów pojawiają się objawy jelitowe. Czyli jakiś tam ból brzucha, biegunki, albo traktujemy jako zatrucie pokarmowe, co jest akurat błędem, bo nie ma sensu leczyć się w przypadku zatrucia wirusowego jakimiś lekami typowymi dla zatruć. Tu po prostu wystarczy rzeczywiście pilnować no, bilansu wodnego, pić, nawadniać się i jakoś ta choroba przejdzie. Natomiast no, uczulam, że rzeczywiście ten COVID w tej chwili ma bardzo różne oblicza. Warto sobie zrobić ten test dla spokoju ducha, choćby nawet dlatego, że jak no nie wiem, mam biegunkę i ból brzucha i rzeczywiście COVID wychodzi dodatni, no to nie muszę sulfasalazyny łykać i szprycować i maltretować flory jelitowej tego typu lekami na zatrucia, bo potem będzie trzeba ją odbudowywać. Ale zawsze oczywiście najlepiej poradzić się lekarzom.
Krztusiec w Polsce staje się coraz bardziej powszechny. Już ponad kilkanaście tysięcy przypadków tej choroby zanotowano. Czym właściwie jest ta choroba? Jakie mogą być objawy krztuśca?
No obserwujemy również na naszym terenie wzrost zachorowań. No to jest taka ostra infekcyjna choroba zakaźna wywołana przez bakterie, która no, charakteryzuje się właśnie głównie tymi napadami kaszlu i to tak silnymi czasami, że z dusznością, z wymiotami. Sama nazwa wskazuje.
No, krztusimy się.
No, krztusimy się. Leczenie oczywiście znamy. Oczywiście za każdym razem trzeba skorzystać z porady lekarza i z wizyty, ponieważ trzeba ocenić faktycznie, no, nie tylko rozpoznać chorobę, ale też ocenić rzeczywiście stan pacjenta. To są naprawdę czasami bardzo poważne napady, które mogą doprowadzić do duszności zagrażających życiu, szczególnie u osób, które mają jeszcze inne skorzenia. Ta choroba jest tak naprawdę niebezpieczna dla małych dzieci, także to też nie panikujmy. No, jak już nam się trafi ten krztusiec, jakoś z tego pewnie wyjdziemy. Natomiast no, tu trzeba rzeczywiście rozważyć znowu ewentualne doszczepienie się. Jeżeli wokół nas są kobiety w ciąży, nie, w naszej rodzinie bliskiej, spodziewają się dziecka, no to trzeba naprawdę poważnie rozważyć, czy warto to dziecko narażać, czy w ogóle są jakieś małe dzieci w rodzinie, no, powinny być teoretycznie zaszczepione. Więc tu powinniśmy na pewno poradzić się lekarza, czy jednak w takiej sytuacji nie warto sobie tej dawki przypominającej zafundować.
A ile trwa taka infekcja krztuścem?
No to są takie choroby trochę jak przeziębieniowe. No, kilka dni, nawet do dwóch tygodni, to wszystko zależy oczywiście od indywidualnych możliwości naszego organizmu. Natomiast, no powtarzam, tutaj największym problemem jest ten stan ostry, który może nam zagrozić naszemu życiu. Pamiętajmy też o tym, że nawet po przejściu każdej choroby praktycznie z odruchem kaszlowym, ten odruch zostaje. Więc też musimy obserwować swój organizm, czy to już tylko odruch kaszlowy został i kaszlemy, czy jednak dalej choroba się tli, albo nie daj Boże, jeszcze doszło do nadkażenia jakimiś bakteriami, czy innym wirusem. Nie leczmy się sami, naprawdę. Tutaj warto rzeczywiście skorzystać z wiedzy lekarzy. Mam świadomość, że może czasami ten dostęp jest trudny, ale to też pamiętajmy o tym, że to jest nasze życie, więc powinniśmy być raczej konsekwentni w zdobywaniu tego typu porad.
A jakie mogą być powikłania tej choroby?
Tak naprawdę najgorszy jest ten okres ostry. Potem to raczej, jeżeli się już wyjdzie z niej, to specjalnie jakichś wielkich tragedii nie będzie, natomiast ten okres ostry trzeba przeżyć.
Ile mamy takich przypadków w regionie, panie doktorze?
No to ostatnio chyba właśnie jak się przygotowywałem na naszą Komisję Bezpieczeństwa, to do czerwca mieliśmy 49 bodajże. Czyli także to nie ma tragedii.
Nie ma tragedii.
No, nie ma tragedii. Natomiast jak w tym samym okresie w roku ubiegłym było 4, no to jednak progresja jest dosyć duża i no to pamiętajmy, że to jest tylko Wrocław, więc na Dolnym Śląsku na pewno jest ich wielokrotnie więcej.
Na koniec, panie doktorze, przed nami jeszcze te ciepłe dni wrześniowe, natomiast już niedługo jesień, więc trzeba się przygotować. 3 rady, jak przygotować się do tego sezonu?
Przede wszystkim tradycyjnie dobrze odżywianie i jednak aktywne życie. Nie ma nic lepszego niż po prostu zdrowie. Naturalna odporność, świadome, można powiedzieć, zarządzanie swoim zdrowiem. Także to jest oczywiście podstawa. Pamiętajmy o dobrym odżywieniu, o śnie, bo jest on niezwykle ważny dla odporności naszego organizmu. Natomiast no, jak już muszą być 3 rady, no to trzeba też oczywiście pamiętać o tym, gdzie, w jakim środowisku przebywamy. Więc te przysłowiowe maseczki, jeżeli są potrzebne, nie wstydzić się ich. Skoro mówimy o szczepieniach, jeżeli rzeczywiście należymy przynajmniej do tych grup większego ryzyka, no trzeba z tego szczepienia mimo wszystko skorzystać, bo nawet jeżeli organizm jest przygotowany, przygotowaliśmy go jak w najlepszej wierze i możliwościach, to być może akurat już nasz organizm w pewnym wieku czy z pewnymi chorobami i tak wymaga pomocy i wtedy rzeczywiście warto na te podstawowe choroby, które przeżywamy w okresach przeziębienia się zaszczepić, czyli grypa i COVID tradycyjnie.
I może przypominające szczepienie na krztuśca.
Tak jak mu powiedziałem, trzeba to rozważyć rzeczywiście też.
Doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, szef wrocławskiego sanepidu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.